Drodzy bracia i siostry, kiedyś Aidan Wilson Tozer, znany mąż Boży, uchodzący za wielki autorytet do dzisiaj, żyjący pod koniec XIX wieku i aż do 1963 roku działał, on powiedział, że siła i moc chrześcijanina, jego duchowa pomyślność, jak również lokalnego kościoła, zależy od stopnia, w jakim chrześcijanin i kościół zna Boga. Że bardzo ważna jest znajomość Boga. D.A. Carson, którego miałem przyjemność tłumaczyć, znany wykładowca, powiedział kiedyś, że największą potrzebą dzisiaj dla Kościoła jest poznanie Boga. I rzeczywiście jest to prawdą. Lecz Boga nie potrafimy, ani nawet nie możemy ogarnąć naszym rozumem lub zamknąć go niejako w pudełku. Raczej my mamy dać się ogarnąć Bogu i napełnić Jego obecnością, Jego prawdą, żeby zbliżyć się do Niego. Przeczytamy dwa teksty, które wskażą nam na wspaniałą wielkość Boga. Psalm 145, werset 3, zobaczmy. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezbadana. Wielkość Boga jest niezbadana. Trzeba przyznać, że nawet wiele zjawisk otaczającego nas świata naukowcy tylko w przybliżeniu potrafią wytłumaczyć. Nadal jest wiele tajemnic nawet materialnego wszechświata. A co dopiero można powiedzieć o Jego wspaniałym Stwórcy. 147 psalm, werset 5. Wielki jest nasz Pan i zasobny w moc. Jego mądrość jest niezmierzona. Także wspaniałość Boga jest cudowna, wielka, przewyższa wszystko i nie posiada też analogii w stworzonym świecie. W księdze Izajasza Bóg pyta w 46 rozdziale, wersecie 5, czy w ogóle coś w tym stworzonym świecie może być porównane do Niego? Czy On ma być do czegoś porównany? Izajasza 46, rozdział, werset 5. Do kogo mnie porównacie i z kim mnie zestawicie, albo do kogo uczynicie mnie podobnym, abyśmy byli sobie równi? Chociaż musimy tak stwierdzić, że Bóg jest tak wielki, że przewyższa wszystko i trudno Go w jakiś sposób ogarnąć naszymi ograniczonymi rozumami, to jednak życie wieczne polega na znajomości Boga Ojca i Jego Syna. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, wersecie 3 jest wypowiedź Chrystusa skierowana do Jego Ojca. Jest to słynna modlitwa, tak zwana arcykapłańska Chrystusa i ta wypowiedź jest znacząca. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Mesjasza. O co chodzi tutaj? Czy chodzi tu o wiedzę? Na pewno pewien zasób wiadomości o Bogu i Chrystusie jest w ogóle konieczny. Coś trzeba się dowiedzieć, coś trzeba usłyszeć. Chrystus w rozmowie z Samarytanką powiedział w 4 rozdziale, w wersecie 22 Ewangelii Jana, że pewna znajomość jest konieczna. Mówi Ewangelia Jana 4:22: wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Żydów. Chodzi tu jednak przede wszystkim o poznanie Boga w sensie biblijnym. I choć nie mamy jeszcze przekładu dosłownego w formie papierowej, to jednak można go nabyć w postaci elektronicznej. Ja to zrobiłem i ciekawie jest tam oddana Księga Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, werset 1, część A, gdzie czytamy: następnie człowiek poznał, ważne słowo, poznał Ewę, swoją żonę, i poczęła i urodziła Kaina. I tu mam pytanie, czy Adam wcześniej nie znał Ewy? Przecież cały czas byli już małżeństwem ustanowionym przez Boga. Znał, ale teraz zjednoczył się z nią i poznał ją w bardziej intymny sposób. Analogicznie, choć nie w sposób fizyczny i zmysłowy, tylko na poziomie ludzkiego i Bożego Ducha, znajomość Boga i Chrystusa to zjednoczenie się z nimi, nawiązanie z nimi intymnej, serdecznej więzi, utrzymywanie z nimi wspólnoty. O tym mówi pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział, werset 3, gdzie jest użyte ciekawe słowo. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam ogłaszamy, byście i wy z nami mieli społeczność, a społeczność nasza jest z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. I przekład toruński podaje wiele przypisów i tu też podaje, że Występuje tu greckie słowo koinonia, które znaczy uczestnictwo, wspólnota, udział, związek, połączenie, a nawet współczucie. Tak więc my mamy mieć wspólnotę, mamy mieć związek, mamy mieć więź, połączenie z Bogiem Ojcem i z Jego Synem. Nie tylko z samym Ojcem i nie tylko z samym Synem, ale i z Ojcem i z Synem. I bardzo ważna rzecz, poznanie Boga jest bezpośrednio i nierozłącznie zależne od duchowego odrodzenia, nawrócenia i posiadania Ducha Świętego. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, wskazuje na taki konieczny warunek, niezbędny poznania Boga. Drugi rozdział od 6 do 16 wersetu. Przeczytamy, bo ten tekst daje bardzo dużo, jeśli chodzi o zrozumienie pewnych ważnych faktów. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział od 6 do 16 wersetu. Mądrość natomiast głosimy między doskonałymi, ale mądrość nie tego wieku, ani władców tego wieku tracących na znaczeniu. Ale głosimy mądrość Bożą, ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przeznaczył przed wiekami dla naszej chwały, której żaden z władców tego wieku nie poznał, bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Lecz jak jest napisane, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co nie wstąpiło do ludzkiego serca, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam natomiast objawił to Bóg przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko i głębokości Boga. Bo któż z ludzi zna to, co ludzkie, jak tylko duch ludzki w nim? Tak i to, co z Boga nikt nie zna, jak tylko duch Boga. Ale my nie przyjęliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy znali to wszystko, co zostało nam darowane przez Boga. O których też mówimy nie w słowach nauczanych przez ludzką mądrość, lecz w słowach nauczanych przez Ducha Świętego. I to, co duchowe, z duchowymi łączymy. Jednak zmysłowy człowiek nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, albowiem są dla niego głupotą i nie może ich poznać, ponieważ duchowo są rozsądzane. Ale duchowy człowiek, wprawdzie rozsądza to wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest rozsądzany. Kto bowiem poznał myśl Pana, kto go pouczy, ale my mamy myśl Chrystusa. I to jest niesamowicie istotny tekst, jeśli chodzi o to, kto może poznać Boga. To Duch Boży objawia ludzkiemu duchowi osoby nawróconej prawdę o Bogu. Tak wynika z tego tekstu. Dlatego jest tak wielu ludzi nieposiadających tak naprawdę Ducha Bożego, którzy wyznają lub nawet gorliwie szerzą nieprawdziwe koncepcje o Bogu. Mają pewną religijność, mają pewną gorliwość, pewne zaangażowanie, nie można odmówić im tego. I to mogą być w bardzo różnych religiach, wyznaniach. Może się nawet zdarzyć ktoś, kto jest w chrześcijańskim wyznaniu, a kto ma takie poglądy. I prawdziwa nauka o Stwórcy wydaje się im głupstwem i jest dla nich zupełnie nieprzekonywająca. A dlaczego? Bo te rzeczy należy duchowo rozsądzać, to znaczy w mocy Ducha Świętego, dzięki Jego oświeceniu, bo On przenika wszystko, samą naturę Boga. I kto nie ma Ducha Bożego, będzie patrzył za pomocą takiej przyziemnej ludzkiej logiki, jak to się popularnie mówi, na chłopski rozum, i nie będzie mógł tych rzeczy duchowych zrozumieć. Pamiętam, jak zadzwoniła kiedyś do mnie jedna pani, która interesowała się Biblią i sugerowała mi, że Ezechiel był schizofrenikiem, bo miał jakieś dziwne wizje. Widać, jak dla takiej osoby, która nie ma Ducha Bożego, rzeczy ze Słowa Bożego są dziwne, jakieś niezrozumiałe. I tak może być. I mając już ten fundament, że znajomość Boga to nie tylko pewien zasób wiadomości o Nim, ale przede wszystkim relacja, przede wszystkim więź z Bogiem Ojcem i z Panem Jezusem. I że znajomość Boga bezpośrednio zależy od duchowego odrodzenia i posiadania Ducha Świętego, chcemy zająć się tematem trójjedyności Boga, czy w ogóle coś takiego jest, czy jest to słuszna nauka, czy są jakieś podstawy, żeby mniemać, że Bóg to w ogóle więcej niż jedna osoba. Więc zacznijmy od Starego Testamentu i takim kluczowym tekstem, żeby w ogóle wniknąć w sprawę mnogości osób w Bogu, czy coś takiego istnieje, jest Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 26 i 27 werset, gdzie Bóg mówi o stworzeniu człowieka. Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył, stworzył ich mężczyzną i kobietą. Jahwe mówi tutaj, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Nie zwraca się tu do aniołów, którzy nie potrafią stwarzać i nawet nie mogą stwarzać, bo sami są stworzeniami. Pamiętajmy o jednej ważnej zasadzie, że stworzenie nie może niczego stworzyć. Stworzenie też nie może stworzeniu udzielić życia wiecznego. Jedynie Stwórca może to uczynić. I Bóg właśnie stwarza człowieka na obraz Boga, to znaczy posiadającego pewne podobieństwo do Niego i pewne atrybuty boskie, bo zawsze istnieje różnica między Stwórcą a stworzeniem. I stworzenie, człowiek, jest koroną Bożego stworzenia, ale jednak nie ma wszystkich atrybutów boskich, bo są atrybuty boskie właściwie tylko Bogu, jak na przykład wieczność, jak niezmienność, jak wszechmoc, wszechwiedza. Tego człowiek nie posiada. Natomiast człowiek posiada pewne atrybuty boskie, jak miłość, jak sprawiedliwość, mądrość, moc, jak łaskawość, potrafi coś takiego okazywać, czy dobroć, czy szczodrość, wiele innych takich cech, atrybutów człowiek może mieć w sobie. Co jest tu istotne, że Bóg stwarzając człowieka, jest tu opisane, jakby się naradzał, uczyńmy, mówi w liczbie mnogiej. Do kogo to mówi? Pytanie. Skoro stwierdziliśmy, że nie może mówić to do żadnego stworzenia, tym bardziej, że werset 27 mówi stworzył, użyte jest tu słowo hebrajskie bara i my jako żyjący w dzisiejszej kulturze w ogóle nie przykładamy takiej wagi do słów. W hebrajskiej kulturze nie do pomyślenia było, żeby kiedykolwiek o człowieku powiedzieć, że cokolwiek stworzył. Czasownik bara w Starym Testamencie odnosi się tylko do Boga Stwórcy. Więc na pewno Bóg Ojciec zwraca się do kogoś, kto ma podobne kompetencje, podobną moc. Nawet świadkowie Jehowy się zgodzą, że mówił tu do swojego Syna, chociaż wierzą, że jest pierwszym stworzeniem. My też wierzymy, że mówił do Syna, ale dopuszczamy też, że bardzo możliwe, że zwracał się do Ducha Świętego, który w pierwszym rozdziale też jest przedstawiony jako uczestniczący w tym całym procesie, bo pierwszy rozdział, werset drugi mówi pod koniec, że Duch Boży unosił się nad wodami. To jest jeden taki ślad pewnej mnogości w Bogu. Podyktuję dwa wersety inne, nie będziemy ich czytać. Trzeci rozdział, werset 22 mówi, człowiek stał się jak jeden z nas, wygnajmy go i tak dalej. Także jest też liczba mnoga i 11 rozdział, werset 7 też tej Księgi Rodzaju, gdzie z kolei Bóg mówi o stąpieniu i pomieszaniu języków tych niepokornych budowniczych wieży Babel. Także jest tam też o tym mowa w liczbie mnogiej. Ale bardzo zastanawiający cytat znajdujemy w Księdze Izajasza, 9 rozdział, werset 6. W niektórych Bibliach jest to werset 5, w innych 6. Czytamy: dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Charakterystyczne jest to, że narodzony Mesjasz miał się okazać Bogiem Mocnym, po hebrajsku El, czyli Bóg, i Gibbor, Mocny. I co ciekawe, w 10 rozdziale, w wersecie 21, w konsekwentnym przekładzie jest też użyte słowo Bóg Mocny, ale w odniesieniu do Boga Jahwe. Resztka zawróci, resztka Jakuba do Boga Mocnego. I tutaj też jest El Gibbor. A więc Mesjasz jest obdarzony tytułem, który nosi sam Bóg Jahwe. I w ogóle nie będziemy rozwijać tego tematu szerzej, ale wiele tytułów odnoszonych w Starym Testamencie do Boga Jahwe, jak odkupiciel, jak zbawiciel, jak skała i tak dalej, jest w Nowym Testamencie odnoszonych do Chrystusa. To jest doprawdy znaczące. Księga Zachariasza, 12 rozdział, werset 10, jest interesującym też przykładem. I tu zaznaczam, że w Starym Testamencie za dużo na ten temat nie ma. Natomiast to, co przytaczam, myślę, że powinno nam wskazywać na jakieś pewne ślady takiej myśli. Zachariasza 12, rozdział, werset 10. Bóg Jahwe tak dalece utożsamia się z przebitym Mesjaszem, że mówi: i wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzeć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka, będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. Chociaż rękopisy hebrajskie nie są tu wszystkie zgodne, to część rękopisów podaje: będą patrzeć na mnie, którego przebili. Czyli Bóg Jahwe tak dalece utożsamia się z przebitym Mesjaszem, że mówi: na mnie będą patrzeć. To wydarzenie jeszcze jest przed nami. To w czasach ostatecznych nastąpi gremialny zwrot Żydów w kierunku Mesjasza. Uwierzą w Niego i większość ludu izraelskiego przyjmie Go jako Zbawiciela w czasie ostatecznym. W każdym razie to wydarzenie jest jeszcze przed nami, ale jest to cudowne proroctwo. Jeszcze chciałbym powiedzieć coś o Duchu Świętym w Starym Testamencie. Przypisane jest Jemu stworzenie, nie tylko Bogu Ojcu, ale też Duchowi Bożemu. Księga Hioba, 33 rozdział, werset 4. Tutaj jest wypowiedź młodego Elihu. Duch Boży stworzył mnie, tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. I w niewielu przekładach też dowodem na to, że Duch Boży uczestniczył w stworzeniu, jest 26 rozdział Księgi Hioba, werset 13. W Starej Biblii Gdańskiej, w uwspółcześnionej, jest to tak oddane. Swoim duchem przyozdobił niebiosa, a jego ręka stworzyła pokrzywionego węża. Czyli swoim duchem Bóg przyozdobił niebiosa. Mimo to, że jest niekiedy jakaś mnogość osób boskich, i szczególnie zastanawiającym tekstem jest Księga Izajasza, 48 rozdział, werset 16, to mimo to cały czas pojawia się myśl, że jest jeden Bóg. Ale przeczytajmy jeszcze Izajasza, 48 rozdział, werset 16. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od początku nie mówiłem w skrytości, ale od tego czasu, kiedy to się działo, tam byłem. Kto to mówi? Kto to mówi, że zbliżcie się do mnie, słuchajcie? Kto mówi dalej w wersecie 17? Tak mówi Pan Twój Odkupiciel, Święty Izraela. To cały czas mówi Bóg. Ale która z osób boskich? Bo pod koniec wersetu 16 czytamy: a teraz Pan Bóg posłał mnie i Jego Duch. Ja osobiście wierzę, że tu wypowiada się Syn Boży w bycie przedludzkim i mówi, że po prostu Bóg go posłał i Duch Święty. Zdaniem niektórych autorytetów właśnie ten werset jest najmocniejszym wersetem w Starym Testamencie, pokazującym w takiej soczewce trzy osoby boskie od razu. Bo jeden jest posłany i mówi, że on tam zawsze jest, on zawsze mówił. Posyła go Pan Bóg i jeszcze Duch Święty. Mimo wszystko, że takie ślady mnogości osób boskich znajdujemy, oczywiście dla niektórych to nie będzie przekonywające i ja osobiście nie zalecam wdawania się w debaty z antytrynitarzami, bo to jest mniej więcej coś takiego, jak ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś nie chce uwierzyć, to powie, że Archanioł Gabriel jest zwykłą kurą, bo ma skrzydła. Po prostu jak kogoś coś nie przekonuje, to nigdy go nie przekonamy. Ja miałem wiele dyskusji z antytrynitarzami, bardzo różnymi, ale z założenia to są bardziej dyskutanci, to nie są ludzie często wielkiej modlitwy, wielkiego miłosierdzia, którzy by pomagali ubogim, którzy by szli głosić Ewangelię, ale to są często ludzie bardzo skłonni do debat, do sporów. Takie ja mam przynajmniej doświadczenie. Może innych spotkaliście, ale ja na razie nie spotkałem innych. Powtórzonego prawa, 32 rozdział, werset 39, czyli piąta Mojżeszowa. Zobaczmy, 32 rozdział, werset 39. Spójrzcie teraz, że to ja, tylko ja jestem, a nie ma innych bogów oprócz mnie. Ja zabijam i ożywiam, ja ranię i ja leczę i nikt nie wyrwie z mojej ręki. Charakterystyczne, nie ma innych bogów oprócz mnie. Stary Testament mówi, że Bóg jest jeden, a jednocześnie są jakieś ślady mnogości osób w Bogu, że Bóg to więcej niż jedna osoba. I trzeba powiedzieć umiarkowanie, że niewiele jest tych śladów w Starym Testamencie. Są pewne przesłanki, ale jest ich stosunkowo niewiele. Natomiast Nowy Testament ukazuje już ogromny postęp w przekazywaniu nam objawienia Bożego. I jeśli tego nie zrozumiemy, to niczego nie zrozumiemy. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, od 1 do 14 wersetu, pokazuje nam tą gradację w działaniu Bożym. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, od 1 wersetu. Bóg, który wielokrotnie i wieloma sposobami mówił dawniej do ojców przez proroków, w te ostatnie dni przemówił do nas w osobie Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez którego uczynił okresy czasu. Bóg w historii Izraela przemawiał bardzo różnie. Różne metody miał, i sny, i widzenia, i dyktował słowa, bardzo różne metody, ale przemawiał przez proroków, którzy byli w stanie przekazać nam tyle, ile im udzielił Bóg, nic więcej. Bóg im dawał pewną miarę zrozumienia i nie więcej. Natomiast w te ostatnie dni, dni ostatnie zaczęły się wraz z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa, Bóg przemówił przez swego jedynego Syna. On przyniósł nam poznanie Boga z pierwszej ręki. On sam jest ucieleśnieniem atrybutów boskich, o czym będziemy mówić za chwilę. On jest dziedzicem wszystkich rzeczy. On wszystko posiada. Cały wszechświat. I przez niego Bóg uczynił dosłownie wieki. Wyczerpuje tu greckie słowo aion, które oznacza wiek, epokę, okres czasu, świat. Ja to tak rozumiem, że po prostu Pan Jezus uczynił czas, stworzył w ogóle czasoprzestrzeń, tworząc materialny świat, uczynił czasoprzestrzeń. Może to jest trudne pojęcie dla wielu z nas, dla mnie też, ale chodzi o to, że stworzył taki świat, w którym zaczął się czas, tak mówiąc prosto, w którym po prostu za pomocą właśnie słońca, księżyca i tak dalej odmierzany jest odpowiednio czas. I w takim razie, skoro Syn Boży stworzył czas, to musi być większy niż czas. Musi być ponadczasowy, musi być wieczny. Ktoś, kto stworzył wieki, sam musi być wieczny. Dalej czytamy w wersecie trzecim. On, będąc blaskiem chwały i wyrażeniem Jego istoty, i tu zatrzymajmy się na chwilę, Pan Jezus jest dokładnym odwzorowaniem boskiej natury Ojca. Występuje tu greckie słowo charakter, bardzo nam dobrze znane, które znaczy dokładne oddanie, wierne powielenie, kopia, znak wyryty rylcem. A słowo istota jest nam też chyba dobrze znane, chodzi o naturę. I czytamy, że podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, niektóre przekłady oddają to bardziej zrozumiale, że podtrzymuje wszystko potężnym swoim słowem. Czyli zobaczmy, Chrystus nie tylko jest tym, który stworzył wszechświat, ale On też za pomocą wypowiadanego słowa utrzymuje go w porządku. Jak wielki jest ten Pan Jezus. Bo czasami spotkać można ludzi, którzy mówią, no Jezus jest takim, no moim przyjacielem. To jest prawda, ale jest też bardzo potężny. Jest też tak potężny, że wypowiada słowo rozkazujące, które powoduje utrzymanie wszechświata w porządku. I tutaj jest bardzo ciekawe, że On dokonał oczyszczenia naszych grzechów i zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach, czyli po prawicy Ojca. Stał się o tyle ważniejszy od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię, dalej czytamy. Czyli jest wyższy od wszystkich aniołów, bo czytamy dalej, do którego bowiem z aniołów kiedykolwiek powiedział, ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem i ponownie ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. Wielkim odkryciem dla mnie po spędzeniu 18 lat jako członek organizacji Świadków Jehowy, z tego sporą część byłem starszym zboru, nauczycielem i nawet na zgromadzeniach, odkryciem ogromnym było dla mnie, że wyznania wiary starożytne, jak nicejsko-konstantynopolitańskie, że Chrystus to jest Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, światłość ze światłości, że to wszystko ma solidne podstawy biblijne, że tamci ludzie nie byli ludźmi stroniącymi od Słowa Bożego, którzy tylko siedzieli i zastanawiali się, jak coś jeszcze sknocić, coś dziwnie wymyśleć. Oni też mieli Słowo Boże, nie tak poręcznie wydane, jak my mamy może, ale oni też badali Słowo Boże i oni stwierdzili, że na pewno Syn Boży nie jest stworzony, ale jest zrodzony. A to ogromna różnica i to przed wszystkimi wiekami. Odwieczny Syn Boży nie miał początku w czasie. jest jedynym naturalnym Synem Bożym. I dalej czytamy w wersecie 6. A kiedy wprowadza pierworodnego na zamieszkały świat, mówi, niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. Zobaczmy, wszyscy aniołowie czczą Pana Jezusa. Jest wyższy od anielskich stworzeń i sam aniołem nie jest, o czym też mówi 2 rozdział, werset 5 listu do Hebrajczyków, bo nie aniołom poddał przyszły zamieszkały świat, o którym mówimy. Czyli nie aniołom, ale Synowi Bożemu będzie poddany przyszły zamieszkały świat. I w poprawnym przekładzie 1 rozdział, 8 i 9 werset listu do Hebrajczyków nazywa dwukrotnie Chrystusa Bogiem. Do Syna natomiast tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, berło Twojego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Wprost dwukrotnie nazwany jest Jezus Bogiem. Oczywiście musimy tutaj być staranni, rozumieć, że Chrystus nie jest Bogiem Ojcem. Jest inną osobą boską, ale nie znaczy, że rozdzielną z Ojcem, że w jakiś sposób odizolowaną od Ojca. Nie, oni są jedno. Pan Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oni są złączeni, wspólni co do zamiaru, celu i natury, ale w tym znaczeniu jest odrębną osobą, że jest drugą osobą. Nie, to, nie jest Ojcem. Jest Bogiem, ale nie Bogiem Ojcem. Tu musimy dobrze to ujmować. Poza tym jest bardzo interesujący teraz dalej werset od 10. I Ty, o Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, ale Ty trwasz, wszystkie jak szata ulegną zużyciu i jak płaszcz je zwiniesz i będą odmienione. Ale Ty jesteś zawsze ten sam i lata Twoje się nie skończą. Bardzo ciekawe jest to, że autor listu do Hebrajczyków, zdaniem jednych apostoł Paweł, zdaniem drugich, nie wiadomo kto to dokładnie jest, bo nie jest podane, bez tłumaczenia się ten autor jakoś przed czytelnikami odnosi do Syna Bożego Psalm 102, wersety 26 do 28, pierwotnie dotyczący ewidentnie Boga Jahwe. Za pomocą cytatu z Psalmu 102 dowodzi po pierwsze, że Syn podobnie jak Ojciec jest Stwórcą, bo mówi, o Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem Twoich rąk, a więc jest Stwórcą, a dalej jest niezmienny i nieprzemijający w odróżnieniu od stworzonego świata, bo jest powiedziane, że one przeminą, ale Ty trwasz, wszystkie jak szata ulegną zużyciu i dalej Ty jesteś zawsze ten sam i lata Twoje się nie skończą. Tak więc list do Hebrajczyków stanowi mocną podbudowę dla poglądu, że nastąpił przeogromny, niewyobrażalny postęp w objawieniu Bożym. Że prorocy wiedzieli tyle, ile Bóg im dał, a tu oto przyszedł sam Syn, prosto od Ojca, który zna Ojca idealnie, po prostu doskonale, zresztą zaraz będziemy o tym jeszcze mówić, bo sam też ma naturę Bożą, sam ma charakter taki jak Ojciec. Więc we własnej osobie i własnej nauce, we własnym przykładzie i we własnych czynach najpełniej ze wszystkich objawił Ojca ktokolwiek, kiedykolwiek coś mówił o Bogu. I w podobnym duchu wypowiada się Ewangelia Jana, 1 rozdział, od 1 wersetu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłem ludzi. Syn istnieje, jak widzimy, przed wszelkim stworzeniem. Wszystkie stworzenia zawdzięczają Jemu swoje istnienie. On jest pośrednikiem stworzenia i sam posiada boskość, nie będąc Bogiem Ojcem, ale jako Syn posiadający boskość. I co za tym idzie, posiada najpełniejsze zrozumienie natury Ojca. Bo czytamy w wersetach 17 i 18, nawet od 16, o Synu. A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy i to łaskę za łaską. O ile bowiem prawo zostało dane przez Mojżesza, o tyle łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, według innych rękopisów, jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, ten nam o Nim opowiedział. I jeszcze, żeby utwierdzić, to zobaczmy do wersetu 14. A słowo pełne łaski i prawdy stało się ciałem i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Pierwszy rozdział, werset 14. A więc widzimy, że niezwykła sprawa. Pojawia się pewna osoba boska, która istnieje przed wszelkim stworzeniem. Wszystko powstaje przez czy za pośrednictwem tego słowa, które na pewnym etapie staje się człowiekiem, czyli staje się ciałem, bo ciało w języku semickim nie oznacza zwierzęcia, chociaż ono też ma ciało, ale człowieka po prostu. Tam, gdzie Paweł w liście do Galacjan mówi, że ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, nie ma na myśli zwierząt, ale oczywiście ludzi. Chociaż zwierzęta też mają ciało i krew. Więc to są semickie wyrażenia, które oznaczają ludzi. Więc Chrystus stał się człowiekiem i on ma pełnię w sobie, i że przez Niego właśnie ta łaska i prawda została najbardziej wyakcentowana, bo On jest w tak zażyłych relacjach z Ojcem, jakby przebywał na Jego łonie. I Chrystus powiedział jeszcze to w innym miejscu, bo niektórzy mówią, no może byś tak, bracie, coś powiedział, ale nie z Ewangelii Jana, bo ona jest typowo za mocno taka, no, boska, jeśli chodzi o Chrystusa. No to proszę bardzo, Ewangelia według Mateusza, 11 rozdział, werset 27. I tu ciekawie przekład toruński czyni subtelną różnicę między dwoma greckimi słowami. Mateusza 11, 27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie zna dogłębnie Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna dogłębnie Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Dlaczego tu jest dogłębnie? Ponieważ epiginosko znaczy dogłębnie, dokładnie poznać, w pełni poznać, a zwykłe ginosko oznacza poznać. Chodzi o to, że Syn zna Ojca doskonale i Syn udziela poznania Ojca. Więc jaki stąd wniosek? Bez Syna nie można poznać Ojca, pomijając Go na swojej drodze, w jakiś sposób Go pomniejszając. Inne ważne miejsca, które warto zapisać, bo nie będziemy wszystkich rozważać, to jest Ewangelia Jana, 20 rozdział, werset 28, gdzie Tomasz, apostoł wątpiący, mówi do Chrystusa: Pan mój i Bóg mój. I Chrystus nie oponuje w wersecie 29, tylko mówi, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To jest takie ważne miejsce. Podam tu kilka miejsc, tak w skrócie, dotyczących boskości Pana Jezusa. List do Rzymian, 9 rozdział, werset 5, mówi, że z Izraela wywodzą się ojcowie i z nich pochodzi Chrystus według ciała, będący nad wszystkimi Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Chrystus jest tu wprost nazwany Bogiem błogosławionym na wieki. Co do ciała, pochodził od Izraelitów, ale co do boskiej natury, jest Bogiem błogosławionym na wieki. List do Filipian, 2 rozdział, wersety 5 i 6. Rzymian, 9 rozdział, werset 5, tak, to był. Teraz list do Filipian, 2 rozdział, 5 i 6 werset. Tu na pewno w wielu przekładach jest bardzo ważna myśl, że był w postaci Bożej. Że Chrystus był w postaci Bożej, ale w niektórych przekładach jest ten tekst jeszcze mocniejszy. Na przykład w tym przekładzie toruńskim i podobnie w współcześnionej gdańskiej, podobnie w przekładzie popowskiego, tak zwanej Biblii Pierwszego Kościoła, teraz to się nazywa, i podobnie w ekumenicznym przekładzie Przyjaciół, nie wiem czy znamy taki Nowy Testament, ekumeniczny przekład Przyjaciół, jest podobnie oddane, że nie uznał za grabież być równym Bogu. Czyli według niektórych przekładów sam Chrystus uważał, że Jego natura Boża jest czymś zupełnie naturalnym. I tym bardziej zasługuje na szacunek to, co zrobił, że ogołocił samego siebie, że z tej wielkiej chwały niebiańskiej przyszedł na świat, stał się człowiekiem, żeby nas odkupić, żeby wypełnić ojcowski plan. Jakby nie było, jaki przekład nie mamy, to i tak mówi, że był w postaci Bożej. To jest bardzo ważny argument, którego należy się uchwycić. A według niektórych przekładów nie uznawał też równości z Bogiem za grabież. List do Kolosan, 2 rozdział, werset 8 i 9, ostrzega nas, żebyśmy nie stali się łupem fałszywej filozofii i także błędnych tradycji ludzkich, bo właśnie w Chrystusie mieszka cała pełnia bóstwa. Kolosan, 2 rozdział, 8 i 9 werset. i mamy pełnię w nim, jak mówi werset 10. Czyli skoro w Chrystusie mamy pełnię, to jaki jest sens tego, co robili niektórzy na przykład skrajni nauczyciele katolicy, że próbowali łączyć buddyzm z chrześcijaństwem, czy jakieś tam medytacje wschodu. Nie ma potrzeby. W Chrystusie mamy całą pełnię bóstwa. Wszystko, co potrzeba, mamy w Chrystusie, więc po co gdzieś szukać poza chrześcijaństwem, prawda? Pierwszy list do Tymoteusza, 3, werset 16, tylko w starej Biblii Gdańskiej, tylko w współcześnionej Biblii Gdańskiej i tylko w toruńskim Nowym Przymierzu mówi: a zgodnie wyznajemy, wielka jest tajemnica pobożności, Bóg został ukazany w ciele. Współczesne przekłady opierają się na korekcie Konstantego von Tischendorfa, takiego uczonego biblisty, który uznał, że tam powinno być ten, który został ukazany w ciele. Ale wiele za tym przemawia, że Bóg objawiony w ciele jako Chrystus jest właściwą lekcją, właściwą wersją. A co za tym przemawia? Pisma Ignacego z Antiochii. Wielokrotnie używa stare bardzo pisma, bo najdalej się liczy je na 107 rok naszej ery, czyli krótko po sporządzeniu Apokalipsy. I w tych pismach on często używa takich wyrażeń zbliżonych do tego, że Chrystus jest Bogiem czy Bogiem w ciele. Mamy też Tytusa, 2, werset 13, bardzo mocny dowód na boskość Chrystusa, Tytusa 2:13. Poczekując szczęśliwej nadziei i ukazania się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Czyjego powrotu oczekujemy? Kto ma powrócić chwałę? Chrystus, nie Bóg Ojciec, a tu jest nazwany On wielkim Bogiem i Zbawicielem. Pierwszy list świętego Jana, 5, werset 20, tak w skrócie omawiamy, tak pobieżnie, ale to wystarczy na nasze potrzeby. 5, werset 20 mówi: wiemy też, że Syn Boży nadchodzi i dał nam rozum, abyśmy poznawali prawdziwego i jesteśmy w prawdziwym w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Ten jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I tutaj w tym przekładzie zwrócono uwagę, że słowo ten, to jest chutos po grecku, znaczy tak, ten właśnie, on, zaimek wskazujący. A więc odnosi się do osoby przed chwilą wymienionej, czyli do Chrystusa. On jest nazwany tu prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Znajdźcie mi chociaż jeden werset, który mówi, że Bóg Ojciec mówi o sobie: ja jestem życiem wiecznym. Natomiast Chrystus w Ewangelii Jana powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. A więc bardzo to pasuje tutaj do tego, że Chrystus mówi o sobie tam, że jest życiem wiecznym, w 11 rozdziale 25 i 26 wersecie Ewangelii Jana, a tu jest nazwany życiem wiecznym. Poza tym zastanawiające są tytuły użyte w stosunku do Chrystusa w Księdze Objawienia. Jak ktoś się uprze, może to zbagatelizować, ale jak spojrzeć tak zupełnie bezstronnie, jest to zastanawiające. W Księdze Objawienia, 1 rozdział, werset 17, Syn Boży mówi, i w wersecie 18, nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, a byłem martwy, oto jestem żywy na wieki wieków. Amen. I mam klucze Hadesu i śmierci. Chrystus mówi o sobie pierwszy i ostatni. Gdy zestawimy to z Księgą Izajasza, od 40 rozdziału, a szczególnie 44 rozdział, tam Bóg o sobie, Bóg Jahwe mówi: jestem pierwszy i ostatni. A tu Chrystus mówi, że jestem pierwszy i ostatni. I ba, to nie wszystko. W 22 rozdziale Objawienia, werset 13, mówi o sobie, ale zobaczmy razem z 12. I oto przychodzę śpiesznie, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu zgodnie z tym, jakie będzie jego dzieło. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Kto to mówi, że jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim, skoro wyżej, w wersecie 12, powiada, że przychodzę śpiesznie, a zapłata moja jest ze mną. Kto ma odpłacić, kto ma sądzić w czasach ostatecznych? Wiadomo, że chodzi o Chrystusa. Tak więc przedstawiłem całą gamę dowodów, że Jezus Chrystus jest słusznie nazywany przez chrześcijan Bogiem. Oczywiście zawsze trzeba rozróżniać. Nie jest Bogiem Ojcem, jest Synem Bożym i jako Syn Boży ma całą pełnię boskości. A co z Duchem Świętym w takim razie? Ewangelia Jana, 4 Ewangelia, najpełniej z 4 Ewangelii opisuje Ducha Świętego. I mowa pożegnalna Chrystusa, która jest opisana zwłaszcza od 14 do 16 rozdziału Ewangelii Jana, zawiera świadectwa ukazujące na przykład inteligencję Ducha Świętego. Bo według takiej zwyczajnej definicji osoba, ktoś, kogo definiujemy jako osoba, posiada inteligencję, czyli inaczej intelekt, rozum, posiada uczucia lub emocje i posiada wolę. To się składa na osobę. I zobaczmy do Ewangelii Jana, 14 rozdział, werset 26, co jest powiedziane o Duchu Świętym. Lecz opiekun, w grece parakletos, który mógł oznaczać adwokata, obrońcę, kogoś, kto staje w czyjejś obronie, jakiegoś opiekuna, czyli zawsze osobę, nigdy coś bezosobowego. Lecz opiekun Duch Święty, którego pośle Ojciec w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Zauważmy, Duch Święty miał nauczać i przypominać. Czy nie jest to działalność konkretnej osoby? 16 rozdział, wersety 7 i 8. I tu czytamy, że jeśli nie odejdę, opiekun nie przyjdzie do was, ale jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie odnośnie grzechu i odnośnie sprawiedliwości i odnośnie sądu. I tu jest greckie słowo elencho, które oznacza wykaże grzech, dowodząc, zawstydzi, napomni. Czyli przekonywać będzie inaczej, jak mówi prosto Biblia Warszawska. A jest to czynność inteligentnej osoby, żeby kogoś przekonywać, prawda? Dalej, 16 rozdział, werset 13. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i oznajmi wam o tym, co ma nadejść. Zauważmy, Duch Święty ma wprowadzić we wszelką prawdę. On słyszy, mówi i oznajmia. Czyli widzimy inteligencję, intelekt, rozum u Ducha Świętego. Czy Duch Święty ma uczucia? Czy można na przykład go zasmucić? List do Efezjan, 4 rozdział, werset 30. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Inne przykłady mówią Świętego Ducha Bożego. W każdym razie Ducha Świętego można zasmucić. I można tu rzeczywiście, jak ktoś się uprze, stosować jakąś ekwilibrystykę słowną, ale zasmucać można tylko osobę. Jakiejś bezosobowej mocy nie da się zasmucić. Podobnie list do Hebrajczyków mówi, że można Ducha Świętego, czego oczywiście nie zalecam, ani zasmucania Ducha Świętego, ani znieważenia, można też niekiedy go znieważyć. Hebrajczyków 10 rozdział, werset 29 mówi o tych, którzy odpadli od wiary. Jak się wam wydaje, na ile gorszą karę zasługuje ten, kto Syna Bożego podeptał, a krew przymierza, przez którą został uświęcony, uznał za pospolitą i znieważył Ducha łaski. Strzeżmy się zasmucania Ducha Świętego, znieważania Go, w jakiś sposób obrażania, a to oznacza, że ma uczucia, że można w jakiś sposób na Niego negatywnie wpłynąć, co nie znaczy, że On na tym szkodę poniesie, my poniesiemy szkodę, ale jest to niekorzystne przede wszystkim dla nas, bo mniej tego Ducha Świętego będzie w naszym życiu albo zupełnie Jego wpływ się usunie z naszego życia. Duch Święty ponadto ma wolę, bo na przykład przekazuje dary duchowe tak, jak sam chce. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 11, powiada, a to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielający stosownie każdemu tak, jak chce. Czyli ma wolę. I tutaj tekstów można by jeszcze sporo przytaczać. Ja mam tutaj książkę Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia, którą napisałem pod pseudonimem literackim na życzenie wydawców, bo sam nie mam z tym problemu, żeby występować pod swoim imieniem i nazwiskiem. I tu omawiam, kim jest naprawdę Jezus Chrystus, kim jest naprawdę Duch Święty i też zawieram w dodatku artykuł o przedludzkim bycie Chrystusa oraz czy jest w ogóle coś takiego jak Trójca. Jest to proste wprowadzenie, zrozumiałe na tle doktryny Świadków Jehowy. Nie jest to żadna książka napastliwa, agresywna, po prostu takie rozważanie biblijne, analiza faktów biblijnych. Tam jest pełna lista wersetów o tym, kim tak naprawdę jest Duch Święty. I teraz, czy Duch Święty jest Bogiem? To jest ważne pytanie. I zobaczmy do trzeciego rozdziału Ewangelii Marka, 28 do 30 wersetu. Zaprawdę mówię wam, wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone, nawet bluźnierstwa, ilekroć by zbluźnili, Ale kto zbluźniłby przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma dla niego odpuszczenia na wieki, ale jest winien sądu wiecznego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Gdy faryzeusze i uczeni w piśmie, widząc jednoznaczne dowody, że Chrystus uczynił prawdziwy cud w imię swoich przyziemnych interesów, zachowania swoich stołków, swojej pozycji władców nad ludem Bożym, władców duchowych, zaprzeczali, że to jest ducha Bożego, wręcz mówili coś przeciwnego, że to jest ducha diabelskiego, to oni, przynajmniej niektórzy z nich, mogli być winni sądu wiecznego. Dlaczego? Bo nazwali dzieło Ducha Świętego dziełem diabelskim. A skoro Duch Święty, gdy jest w ten sposób znieważony, domaga się tak wielkiej kary, to co ludzie czynią przeciwko niemu, to musi być osobą boską. Przestępstwo takie, pociągające za sobą potępienie wieczne, musi dotyczyć Boga, a nie jakiegoś stworzenia czy jakiejś bezosobowej mocy. Dalej, Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 3 i 4 werset są bardzo zastanawiające. Tu zawsze pamiętajmy, nie starajmy się wypaść lepiej niż to jest w rzeczywistości. Nie bądźmy nigdy obłudnikami, bądźmy szczerzy. Ananiasz i Safira chcieli wypaść lepiej. Okłamali, chociaż nie było to od nich wymagane. Okłamali, że więcej dali niż tak naprawdę dali. I co się stało? 5 rozdział, 3 i 4 werset. A Piotr powiedział, Ananiaszu, czym to szatan napełnił twoje serce, że skłamałeś Duchowi Świętemu i przywłaszczyłeś sobie część zapłaty za pole? Czy pozostając twoją nie należała do ciebie, a po sprzedaniu zapłata nie była w twojej władzy? Dlaczego tę rzecz dopuściłeś do swojego serca? Skłamałeś nie ludziom, lecz Bogu. Sam już fakt, że okłamanie Ducha Świętego jest równoznaczne z okłamaniem Boga, świadczy, że Duch Święty nie jest niczym mniej niż osobą boską, niż Bogiem. Teraz pokrótce powiem o jednej ważnej rzeczy. Innym rodzajem wnioskowania biblijnego jest wnioskowanie z atrybutów Bożych. To znaczy, są boskie atrybuty nieprzekazywalne, jak już mówiłem, stworzeniu, jak wieczność, wszechmoc, wszechobecność, wszechwiedza, między innymi. I chciałbym powiedzieć pokrótce, że zarówno Ojciec, Syn, jak i Duch Święty posiadają te atrybuty wieczności, wszechmocy, wszechobecności, wszechwiedzy. Ja tutaj dla zainteresowanych wyślę te materiały, które tu mam i każdy będzie miał zainteresowany, może zostawić mu swego maila i dostanie pełną listę tych wersetów dotyczących tych atrybutów. Ale właśnie wszystkie te atrybuty posiadają Syn, Ojciec i Duch Święty. I teraz zastanówmy się nad innym pytaniem. Czy Nowy Testament w ogóle wspomina o Trójcy? Na pewno mówi, że Bóg jest jeden. Znamy dobrze werset z pierwszego listu do Tymoteusza, 2 rozdział, werset 5, że jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Ale co jest ważne? Boskość bezpośrednio lub pośrednio lub boskie atrybuty są przypisane nie tylko Bogu Ojcu, ale też Synowi i Duchowi Świętemu. Ja przytoczyłem szereg wersetów o boskości Chrystusa, ale są wersety pośrednie. Na przykład, kiedy Chrystus odpuszcza grzechy paralitykowi uzdrowionemu, kiedy gromi burze i rozszalałe fale, i kiedy pytają, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne. Więc jest wiele wersetów pośrednich. Niemniej Nowy Testament zawiera też formuły trynitarne. Znany nam chrzest w Ewangelii według Mateusza, 28 rozdział, werset 19, mówi o chrzczeniu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I o co chodzi? Chrzest to nie jest tylko, że wchodzi suchy grzesznik, wychodzi mokry grzesznik. To jest coś więcej. I Syn i Duch Święty nie mogliby pieczętować swoim autorytetem chrztu człowieka wierzącego, gdyby nie byli równi Ojcu. Zastanówmy się dobrze nad tym zdaniem. Syn i Duch nie mogliby pieczętować swoim autorytetem chrztu człowieka wierzącego, gdyby nie byli równi Ojcu. Bo równie dobrze można by było tam Marię wstawić, apostoła Pawła, czy kogokolwiek, czy archanioła Michała. A jednak tak nie jest. Tylko Syn i Duch są w jednym imieniu wymienieni. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 13, to jest takie błogosławieństwo dla Kościoła, którym często posługują się pastorzy na nabożeństwach. czytają ten werset na zakończenie nabożeństwa, kiedy rozsyłają wszystkich. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego z wami wszystkimi. Amen. To jest też formuła trynitarna. Błogosławieństwa różnorakie płyną od trzech osób boskich. Poza tym trzy osoby boskie wskrzesiły Chrystusa z martwych. Nie wiem, czy o tym wiemy. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, werset 32. Mówią, tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. W Ewangelii Jana, 10 rozdziale, 17 i 18 wersecie, Chrystus mówi, dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja kładę swoje życie, abym je ponownie otrzymał. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je sam z siebie. Mam władzę położyć je i mam władzę ponownie je wziąć. Takie przykazanie otrzymałem od mojego Ojca. Podobnie w Ewangelii Jana 2 rozdziale od 19 do 22 Chrystus mówi, że zburzcie tę świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. Przy czym mówił o świątyni ciała swego. On miał odbudować. Poza tym list do Rzymian 8 rozdział werset 11 powiada, że to Duch Święty także brał udział we wskrzeszeniu Chrystusa i będzie brał udział w naszym wskrzeszeniu z martwych. Rzymian 8:11. Jeśli natomiast duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez swojego ducha, który w was mieszka. Co więcej, wszystkie trzy osoby boskie wykonują nasze zbawienie. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, wersety 1 i 2. Właśnie zobaczmy. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 1 i 2, a szczególnie 2 przeczytam. Wybranych zgodnie z uprzednią wiedzą Boga Ojca w uświęceniu ducha do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Zobaczmy. Bóg Ojciec wybrał, Duch Święty uświęca, a Chrystus oczyścił swoją krwią. Więc wszystkie trzy osoby wykonują nasze zbawienie. Jak możemy zdefiniować bardziej biblijnie naukę o trójjedności Boga, żeby to było bardziej odpowiadające Słowu Bożemu? Bo czasami słyszy się definicje filozoficzne, które nie do końca pasują do Słowa Bożego. Więc Bóg jest jeden, ale występuje w trzech osobach boskich, równych w chwale, mocy i wieczności. Przy czym Bóg Ojciec jest źródłem odwiecznym boskości wiecznego Syna przez zrodzenie i źródłem odwiecznym wiecznego Ducha przez pochodzenie. I tutaj występuje różnica między chrześcijaństwem wschodnim a zachodnim. Chrześcijaństwo zachodnie jest w stanie przyjąć takie zrozumienie, że Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna, podczas gdy chrześcijaństwo wschodnie trzyma się bardziej starożytnej wersji wyznania wiary, że pochodzi tylko od Ojca, a do świata Bóg posyła Ducha Świętego. W każdym razie Bóg Ojciec jest źródłem, z którego wywodzi się odwiecznie Syn i Duch i On jest celem, do którego zmierzamy. I dlatego jest napisane, że sam Syn, 1 list do Koryntian, 15 rozdział 24-28, będzie poddany Ojcu. Czyli nawet sam Pan Jezus nie jest celem samym w sobie. On nas prowadzi do wspólnoty z Ojcem i doprowadzi całą zbawioną ludzkość do Ojca. Jest też różnica co do funkcji między trzema osobami boskimi. Trzeba powiedzieć obiektywnie i prawdziwie, że Bóg Ojciec pełni największą funkcję. On jest jakby przewodniczącym, on jest głową Chrystusa, on jest ponad Duchem Świętym, ale nie zaprzecza to boskiej naturze ani Syna, ani Ducha, bowiem w pierwszym liście do Koryntian, gdzie jest powiedziane, że głową Chrystusa jest Bóg, jest powiedziane też, że głową żony mąż, a kobieta w żadnym wypadku nie jest stworzeniem niższego rzędu w stosunku do mężczyzny, tylko ma inną funkcję. Więc pamiętajmy o różnicach. Jest różnica co do funkcji, a co do natury. To są dwie różne rzeczy i nie mieszajmy tego. Więc pora na podsumowanie. Dlaczego tak ważna jest nauka o trójjedności Boga? Ja powiem wam szczerze, ja się zmagałem z tą nauką. Mi nie było od razu łatwo ją przyjąć. Ale kiedy prześledziłem osobno świadectwa o Panu Jezusie, o Duchu Świętym, to stwierdziłem, nie da się inaczej wytłumaczyć, jak jeden Bóg w trzech osobach. Dlaczego ta nauka jest tak ważna? Modlimy się przecież do Chrystusa i mamy świadectwa w Piśmie Świętym modlitw do Chrystusa. Niektórzy chrześcijanie modlą się też do Ducha Świętego, a modlić się można tylko do Stwórcy. Więc gdybyśmy się modlili do Syna niesłusznie, i do ducha byliśmy w błędzie. Nasza praktyka duchowa byłaby błędna. Dalej, czcimy Syna i Ducha Świętego. Mamy nawet taką pieśń, czcimy Jezusa, czcimy Go. Albo Barankowi cześć ze śpiewnika pielgrzyma. To gdybyśmy czcili Syna niesłusznie i podobnie Ducha Świętego, gdybyśmy przywoływali, na przykład przyjść Duchu Święty, ja pragnę w pieśni, to by, gdyby oni nie byli osobami boskimi, wówczas uprawialibyśmy jakiś rodzaj bałwochwalstwa. Osobiście wierzę, że trójjedyność Boga to fundament, że to jest niezbywalna podstawa chrześcijaństwa biblijnego. Gdy się od niego odchodzi, mają miejsce następujące zjawiska niekorzystne. To znaczy, po pierwsze, poniża się najczęściej Chrystusa, więc odmawia mu się pełnej boskości, albo jeśli jednak przyznaje mu się pełną boskość, to wyznaje się deteizm, czyli wiarę w dwóch bogów. Te osoby nie potrafią tego wytłumaczyć, ale wierzą, że i Ojciec jest Bogiem, i Syn jest Bogiem, ale nie potrafią jakoś tego wytłumaczyć. Wierzą w dwóch bogów, a Biblia mówi przecież wszędzie, że jest jeden Bóg, czyli są w pewnym zamieszaniu teologicznym. Dalej. Często poniża się Ducha Świętego, odmawiając mu osobowej natury i boskości. Głosi się, że jest jakąś czynną siłą Bożą, jakimś boskim wpływem, jest częścią samego Ojca, wyrazem Jego chwały i tym podobne. Podczas gdy Pismo Święte jednak mówi o Duchu Świętym jako odrębnej osobie. I tu chciałbym wam polecić lekturę 13 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie Duch Święty jest wyraźnie odrębny. 13 rozdział, werset 2, czytamy, a gdy oni pełnili służbę Panu i pościli, Duch Święty powiedział Duch Święty, odłączcie mi, używa w stosunku do siebie zaimka osobowego mi, Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Duch Święty mówi o sobie, że jest osobą, mi, i mówi, że On ich powołał. Więc trudno tutaj nie zbłądzić, jeśli się odchodzi od trynitaryzmu. Kogoś się zawsze ukrzywdzi, tak mówiąc w teologii, bo ukrzywdzić to tak naprawdę człowiek sam siebie krzywdzi złą teologią, ale w jakiś sposób w swojej teologii pomniejszy, czy Syna, czy Ducha, albo jeżeli ktoś nawet uznaje boskość Syna, to jest jeszcze trzeci rodzaj błędu, tak zwany modalizm, czyli głosi jedną osobę w trzech rolach, że jest jedna osoba boska, ale raz występuje jako Syn, raz jako Ojciec, raz jako Duch Święty. Nauka Williama Branhama mniej więcej jest taka i niektórych innych. Więc mam takie przekonanie i przemyślałem, przemodliłem to wielokrotnie. To nie jest jakieś coś bardzo świeżego, to trwa już 19 lat albo i dłużej, że doktryna trynitarna, doktryna trójjedyności Boga stoi na straży boskiego objawienia na temat Ojca, Syna i Ducha Świętego i niebezpiecznie jest od niej odchodzić, bo bardzo łatwo można zbłądzić. Wiedząc trójjedynego Boga solidaryzujemy się też z historycznym, prawowiernym chrześcijaństwem, okazując należytą pokorę i szacunek dla Chrystusa i Jego prowadzenia Kościoła. Że jednak w pierwszych wiekach, jak się kształtowało chrześcijaństwo, nie pobłądzili ci ludzie w tych ważnych sprawach. Rzecz jasna, należy odrzucać tradycje sprzeczne z Biblią, ale nie znaczy to, że trzeba odcinać się od całego dziedzictwa chrześcijańskiego, jakie nagromadziło się od blisko 2000 lat. Nawet taki twardy reformator, jak Marcin Luther kiedyś oświadczył, jest rzeczą niebezpieczną i straszną wierzyć wbrew świadectwu, wierze i nauce całego Kościoła chrześcijańskiego. Powtórzmy, jest rzeczą niebezpieczną i straszną wierzyć wbrew świadectwu, wierze i nauce całego Kościoła chrześcijańskiego. Oczywiście są takie trendy, ja i moja Biblia to wystarczy, na mnie zaczyna się chrześcijaństwo, odkrywam Amerykę, jestem poszukiwaczem zaginionego prawdziwego Kościoła, jak kiedyś był film Poszukiwacze zaginionej Arki. Oczywiście można tak się bawić, ale jak długo? Często to prowadzi do załamania w wierze i do rozbicia tej wiary, a najbardziej cierpią dzieci takich ludzi. Dlatego warto zapoznać się z doktrynami powszechnie wyznawanymi przez większość chrześcijan w ciągu wieków, ale najbardziej warto sobie robić notatki, czytać Biblię, robić notatki, czytać przede wszystkim Słowo Boże. Oczywiście nie gardzić dobrymi podręcznikami, bo nie jesteśmy pierwszymi chrześcijanami, pierwszym pokoleniem. Przed nami było wielu mądrych ludzi, bożych ludzi. I to jakich? Jak oddanych Słowu Bożemu. A dzisiaj muszę powiedzieć, że pierwszą rzeczą, którą wielu chrześcijan robi, to jest otwieranie smartfona. A pieśń mówi, ledwie oczy przetrzeć zdołam, do mojego Boga wołam. Tak, to by było najlepsze, gdybyśmy mieli znajomość Boga i pogłębiali ją. Gdyby Słowo Boże było tak często w naszych rękach, jak ten przysłowiowy smartfon, czy coś innego, jak jakiś inny aparacik, żeby oddanym być Słowu Bożemu. I pamiętajmy, jesteśmy karłami na barkach olbrzymów. Przed nami byli wspaniali ludzie, tak oddani Słowu Bożemu i Bogu. I powiem wam szczerze, kiedy czytam różne biografie, to ci wszyscy Boży ludzie w historii, którzy wnieśli pozytywny skład w chrześcijaństwo, wszyscy byli trynitarzami. Ci inni często byli bardziej dyskontantami, wywoływali jakieś spory, jakieś problemy, a ci, którzy naprawdę wnieśli podwaliny w chrześcijaństwie, taki solidny wkład, byli trynitarzami. I dlatego szanujmy to dziedzictwo naszych poprzedników, ale przede wszystkim zwróćmy się do Słowa Bożego, ugruntowujmy się i módlmy się o Ducha Świętego. Duch Święty daje poznanie Boga. Duch nam objawił to Bóg przez Ducha. Pamiętajmy i obcujmy z Bogiem na co dzień, bo nasza pomyślność duchowa i naszego Kościoła, naszej rodziny zależy od tego, czy znamy Boga. Amen.